Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Otwarte są 22 szpitale tymczasowe, w tym 13 pasywnych. Łącznie w tych placówkach jest ponad 6 tysięcy łóżek. Dane te przekazał w środę na konferencji prasowej w Radomiu minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że obecnie w sumie przeznaczonych jest 26 tysięcy łóżek szpitalnych na walkę z koronawirusem. Szef resortu powiedział też, że obserwowany jest spadek wieku pacjentów hospitalizowanych w związku z COVID-19. Na początku roku było to 64 lata. A ostatnio wynosi trochę więcej niż 62. Minister Adam Niedzielski zaznaczył, że trzecia fala pandemii rozpędza się w Polsce. Przedstawił też informacje na temat obłożenia szpitali oraz personelu.
W tej chwili jest otwartych 22 szpitale tymczasowe. W charakterze pasywnym jest 13. Cała skala łóżek, które są w tych szpitalach tymczasowych, to jest ponad 6 tysięcy łóżek, czego obecnie aktywnych, czyli nie tylko będących w szpitalach już gotowych, ale posiadających pełną obsadę personelu, jest mniej więcej 1700-1800 łóżek. W szpitalach aktywnych, czyli tych, które już działają, ale nie w pełnych zakresach, jest ponad 2400 miejsc, a pozostałe 4 tysiące to są szpitale pasywne, które systematycznie będziemy uruchamiali.
W kwietniu, maju i czerwcu dostawy szczepionek przy optymistycznych założeniach miesięcznie będą wynosiły nawet więcej niż 5 milionów, poinformował minister. W Polsce wykonano dotąd ponad 4 miliony szczepień przeciw COVID-19, a już od czwartku wszystkie osoby w wieku 69 lat mogą zapisywać się na szczepienia przeciwko COVID-19. Najnowsze informacje na ten temat przedstawił pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Osobom urodzonym w 1952 roku zostanie podany preparat firmy AstraZeneca. Minister Dworczyk przypomniał o sposobach rejestracji.
Po pierwsze, rejestracja dostępna na stronie gov.pl/szczepimy-się. Tam możemy się zarejestrować na konkretny termin, w konkretnym miejscu na szczepienie. Po drugie, namawiamy do korzystania z kanału infolinii. Bezpłatna infolinia pod numerem 989 od jutra od godziny 6 rano będzie dawała możliwość dla osób w wieku lat 69 do zarejestrowania się.
W środę badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych ponad 17 tysięcy osób. To najwyższy wynik od początku roku. Zmarło 398 osób, podało Ministerstwo Zdrowia. Solidarna Polska chce, by polski Sejm odpowiedział własną uchwałą na rezolucję Parlamentu Europejskiego ustanawiającą Unię Europejską strefą wolności LGBTI. Europosłowie debatowali w środę w tej sprawie. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na konferencji podkreślił, że proponowana przez Solidarną Polskę uchwała ma zwracać uwagę na naszą wrażliwość i domagać się respektowania szacunku dla poglądów Polaków przez instytucje europejskie. Polityk powiedział, że Unia Europejska miała łączyć kraje mające różny dorobek i odrębności, jeśli chodzi o kulturę, a teraz brukselskie elity za wszelką cenę chcą narzucić Polsce ideologiczną, skrajnie liberalną i lewicową agendę LGBT. Forsowane przez nich rozwiązania, jak wskazał, są dyskryminujące dla większości Polaków, biorąc pod uwagę ich przekonania i sprzeczne są z polską konstytucją. Zbigniew Ziobro zaznaczył, że nie możemy w tej sprawie milczeć.
Nie możemy przychodzić do porządku nad tym, że są podejmowane pozaprawne, na razie przynajmniej, polityczne działania, by w sposób nieuprawniony wpływać na decyzje Polaków, bo to Polacy poprzez demokratyczne wybory, poprzez demokratycznie przyjętą konstytucję mają wyłączne prawo decydować o tym, jak kształtowana jest nasza kultura i nasze tradycyjne instytucje prawne, również dotyczące małżeństwa, adopcji dzieci i wszystkich tych kwestii, które za wszelką cenę dzisiejsza poprawna polityczna lewicowa chce zburzyć, zmienić i czasami wręcz wysadzić w powietrze.
W uchwale, jaką proponuje Solidarna Polska, Sejm ma wyrazić sprzeciw wobec działań nakierowanych na rozpowszechnianie fałszywej wizji tożsamości człowieka, małżeństwa i rodziny. Ma też zobowiązać rząd i instytucje publiczne do ochrony polskich norm i obyczajów zakorzenionych w chrześcijańskim dziedzictwie narodu, ogólnopolskich wartościach i chronionych przez polską konstytucję. Nowoczesny przemysł to klucz do rozwoju i dobrobytu Polski, wskazuje Ministerstwo Rozwoju i przedstawia Białą Księgę Rozwoju Przemysłu. To dokument wypracowany w ramach konsultacji z biznesem i światem nauki.
Finansowanie działalności innowacyjnej, krótkie i nieskomplikowane procedury, stabilne i proste przepisy to klucze do rozwoju polskiego przemysłu. Takie wnioski płyną z podsumowania konsultacji w sprawie Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. Na ponad 100 stronach zapisano najważniejsze uwagi i propozycje, które mają prowadzić do likwidacji barier w biznesie. Resort otrzymał ponad 300 zgłoszeń. Przedstawiciele izb branżowych, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe wskazywały również na proponowane rozwiązania, które mogłyby poprawić sytuację przemysłu. Wyzwaniami w zakresie rozwoju pozostają między innymi system kształcenia niedostosowany do potrzeb poszczególnych branż przemysłu, deficyt kadr. To także trudności w dostępie preferencyjnych form finansowania, w tym finansowania badań i rozwoju. Kolejna przeszkoda to problemy związane z regulacjami środowiskowymi, w tym gospodarowaniem odpadami. O szczegółach prowadzonych konsultacji mówi wiceminister rozwoju Robert Tomanek.
Dialog, który prowadzimy z biznesem, to nie tylko dialog polegający na wypełnianiu Białej Księgi, ale także stały kontakt z organizacjami przedsiębiorców. Te organizacje zgłaszały nam w trakcie konsultacji również wiele uwag. Te uwagi w wielu przypadkach nie były dla nas nową informacją, ale zdarzało się też nowe ujęcie problemu. Były też uwagi sprzeczne. Były uwagi, których nie będziemy mogli zrealizować, choćby ze względu na prawodawstwo unijne.
Biała Księga będzie podstawą do opracowania nowej polityki przemysłowej Polski. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Polska i Słowacja będą automatycznie wymieniać informacje dotyczące podatku VAT. W Warszawie podpisano w środę umowę w tej sprawie. Polska i Słowacja uzyskają narzędzia, które ułatwią wykrywanie i walkę z oszustwami w zakresie VAT. Z ramienia Polski podpis pod umową złożył minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Rząd w Warszawie w ciągu ostatnich lat skutecznie walczy z mafiami VAT-owskimi. Świadczy o tym znacznie zmniejszenie luki VAT.
Jeszcze w 2015 roku luka VAT była na poziomie 24,7%, a już w 2019 było na poziomie 9,7%, więc w ciągu tych 3-4 latach obniżyliśmy tą lukę o prawie 15%, co jest ewenement w Unii Europejskiej. Zrobiliśmy to poprzez wdrażanie różnych tam mechanizmów, tak zwany pakiet paliwowy, gdzie konsekwencje dla oszukania w dziedzinie VAT-u to były bardzo, bardzo poważne. Jak również wdrożyliśmy tak zwany system STIR, który powodował, że mogliśmy mierzyć się płatności i faktury.
Polsko-słowacka umowa wejdzie w życie 1 czerwca tego roku. Automatyczna wymiana informacji rozpocznie się 2 miesiące później. To nie pierwsza tego rodzaju umowa. Polska podpisała w ubiegłym roku z Ukrainą deklarację o pogłębieniu współpracy w walce z przestępczością podatkową i karuzelami VAT. Parlament Europejski debatował w środę m.in. o wolności mediów w Polsce, Słowenii i na Węgrzech. W samym tytule tej dyskusji zasugerowano, że rządy tych krajów podejmują próby uciszania mediów. Władze w Warszawie za to, że chcą opodatkować gigantów medialnych, atakowali europosłowie m.in. z EPL-u oraz z polskiej opozycji. Za surrealistyczne te oskarżenia uznali z kolei przedstawiciele EKR-u. Głos w dyskusji zabrała też m.in. europoseł i była premier Beata Szydło. Przekonywała, że podatek dotyczący reklam obejmie największe koncerny medialne i cyfrowe, które nie płacą w Polsce podatków. Europoseł Beata Szydło zaapelowała też o nieorganizowanie debat w Parlamencie Europejskim opartych na fake newsach i dezinformacji.
Prawo, które jest w tej chwili w Polsce dyskutowane, jest na bardzo wstępnym etapie przygotowania, opiera się na założeniu opłaty reklamowej i to założenie jest wprost zaczerpnięte z propozycji Komisji Europejskiej z 2018 roku. Te regulacje będą dotyczyły największych gigantów medialnych, gigantów cyfrowych, które nie płacą w Polsce podatków w przeciwieństwie do mediów, które w Polsce funkcjonują i te podatki płacą. A więc mamy tutaj zaburzenie również równości możliwości funkcjonowania mediów w Polsce.
Po burzliwej dyskusji wiceszefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała, że choć kompetencje Komisji w zakresie mediów są ograniczone, to chce poszerzyć i wzmocnić zestaw narzędzi, którymi ona dysponuje. Wskazała, że chodzi o wsparcie finansowe, aż po działania regulacyjne i wykonawcze. Ojciec Święty Franciszek podsumował swoją wizytę apostolską w Iraku. W trakcie środowej audiencji generalnej w Watykanie papież zauważył, że w minionych dniach Pan pozwolił mu odwiedzić ten kraj, realizując plany świętego Jana Pawła II. Następca świętego Piotra podkreślił, że jego pielgrzymka miała mocny wymiar pokutny. Nie mogłem zbliżyć się do tego umęczonego narodu, do kościoła męczennika, nie biorąc na siebie w imię kościoła katolickiego krzyża, który on nosi od lat, zaznaczył. Papież wskazał w tym kontekście na widoczne wciąż rany zniszczeń oraz spotkania i opowiadania ocalałych świadków przemocy i prześladowań. Z drugiej strony, jak mówił, widział wokół siebie radość z przyjęcia posłannika Chrystusa, nadzieję na to, że otworzy się horyzont pokoju i braterstwa. Ojciec Święty podkreślił, że naród iracki ma prawo do życia w pokoju, odzyskać godność, która do niego należy. Na zakończenie papież pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Saluto cordialmente tutti polacchi.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Moje serce jest pełne wdzięczności dla Boga i dla wszystkich, którzy umożliwili moją wizytę w Iraku. Dziękuję Wam za modlitwy, którymi towarzyszyliście mi podczas tej pielgrzymki. Dziękuję również za Wasze dzieło miłosierdzia na rzecz chrześcijan w Iraku, zwłaszcza w Mosulu. Zachęcam, abyście modlili się o braterstwo i pokój na całym świecie. Z serca Wam błogosławię.
Audiencja Ojca Świętego Franciszka jest dostępna w całości na portalu radiomaryja.pl.